W tym tygodniu na topie w naszym zborze będzie historia z życia Eliasza. Tak się domyślam, ponieważ widziałem plakat Pół kolonii dla dzieci i wiem, że będą omawiane poszczególne wydarzenia z życia tego wielkiego proroka Bożego. I o ile dzieci mogą dzisiaj przegapić różne rzeczy, które będziemy mówić w czasie tego kazania, to dorośli, którzy nie będą brali udziału w tych półkoloniach, byłoby dobrze, gdyby skupili trochę uwagi i byśmy razem wzięli ważną prawdę ze Słowa Bożego, która się pojawia właśnie na okoliczność życia, działania proroka Eliasza. Te historie związane z życiem Eliasza pojawiają się w pierwszej Księdze Królewskiej od 17 rozdziału do drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. I my dzisiaj skupimy się na jednym wydarzeniu, które wydaje się być takie topowe, jeśli chodzi o działalność Eliasza, a mianowicie rozprawienie się z bałwochwalstwem w Izraelu. W Izraelu, w czasach, gdy pojawił się prorok Eliasz, kwitł bardzo kult Baala. 16 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 30 werset mówi: Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana. Czynił to bardziej zapamiętale niż wszyscy, którzy panowali przed nim. Mało, że popełniał grzechy Jeroboama, syna Nebata, pojął również za żonę Izebel, córkę Baala, króla Sydończyków. Służył on Baalowi i bił mu pokłony. Wzniósł też Baalowi ołtarz w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii, a ponadto sporządził posąg Aszery. Achab czynił więcej dla pobudzenia do gniewu Pana Boga Izraela niż wszyscy królowie Izraela, którzy panowali przed nim. Mamy obraz sytuacji w Izraelu. Lud wybrany, lud, któremu Bóg objawił się, mówiąc wyraźnie, że żadnych innych bogów mieć nie będziecie, że nie będziecie czynić żadnej podobizny żadnego Boga, że będziecie służyć tylko i wyłącznie Bogu Jahwe, który jest duchem, który jest niewidzialny. I proszę sobie wyobrazić, że król Izraela, nie gdzieś tam pokątni jacyś ludzie po nocy, gdzieś tam po cichu, ale sam król, władza nadrzędna, oni poszli w taki kult Baala. I pobudzony przez Boga Eliasz w pewnym momencie, wiemy, że to był Boży czas, postanowił coś z tym zrobić. I zaczął od tego, że wywołał kryzys. 17 rozdział, pierwszy werset mówi: Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Gileadzie powiedział do Achaba: Jak żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Bóg zaczynał coś robić poprzez Eliasza. Bóg posłużył się Eliaszem, żeby rozwiązać, żeby przeciwstawić się temu kultowi Baala i użył człowieka, którego imię znaczy Jahwe jest Bogiem. Ten właśnie wypowiada słowa, które oznaczają, że wobec tego całego bałwochwalstwa pojawi się w Izraelu ogromny kryzys. Kryzys suszy. Wypowiada słowa, które będą go sporo kosztować później, ale właśnie tak to się zaczyna. Jeśli ma nastąpić rozwiązanie problemu, to często zaczyna się to od kryzysu. Od kryzysu. I właśnie Eliasz ten kryzys wywołał. W tym wypadku była to susza. Ale w naszych różnych sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze złem, któremu trzeba się przeciwstawić, może być to co innego. Rzecz w tym, że czasem nie ma sposobu na to, żeby wziąć rozbrat ze złem, żeby rozprawić się z tym, co złe, jeśli nie będzie wcześniej kryzysu. I właśnie widzimy tutaj w historii Eliasza, że bardzo szybko w Izraelu, gdy zabrakło deszczu, gdy przyszedł głód, bardzo szybko zaczęto upatrywać jakby przyczyny tego kryzysu, tego nieszczęścia właśnie w Eliaszu. Właśnie, że to on jest winien. Nikt nie pomyślał, że to winni jesteśmy my, nasze grzechy, nasze odstępstwo, nasze bałwochwalstwo, że Bóg się gniewa, że Bóg coś robi, bo przecież to on trzyma w swoich rękach deszcz, to on decyduje, czy będzie padać, czy nie. Ale ludzie nie myślą tak, tylko szukają kozła ofiarnego, szukają, no bo Eliasz powiedział, że na słowa moje nie będzie deszczu przez parę lat. I Eliasz w tym czasie, ponieważ jakby został uosobiony z tym całym problemem, z tą suszą, był w zagrożeniu. Wiemy też z tej historii, że Bóg chronił Eliasza. Wiemy, że go cudownie zaopatrywał na początku tej suszy nad potokiem Kerit. Tam kruki przynosiły mu jedzenie i on pił sobie wodę ze strumienia i przez jakiś czas schowany przed tą złością ludu całego i króla Achaba przez jakiś czas tam przebywał. Potem wiadomo, że gdy potok wysechł, trzeba było poszukać jakiegoś innego miejsca do przeżycia i Bóg go posłał do Sydonu, do pewnej wdowy, która go tam żywiła w ten cudowny sposób. Nie brakowało jej tam tego oleju w bańce. Bardzo budująca historia i chyba nie ma potrzeby, żebyśmy ją odczytywali. Ale przyszedł taki dzień, kiedy już ludzie umęczeni tym kryzysem głodu, już doprowadzeni do granicy wytrzymałości, chcieli stanąć przed Bogiem i coś ze swoim życiem zrobić. I Eliasz właśnie w 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej usłyszał od Pana, że przyszedł czas, żeby już teraz zadziałać. Po pewnym czasie, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza słowo tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Proszę zwróćcie uwagę, że Bóg, mając na uwadze ten cały problem bałwochwalstwa, który spowodował tę suszę, Bóg nie koncentruje się na tym, żeby tylko bałwochwalstwa nie było. Bóg koncentruje się na błogosławieństwie dla swojego ludu. On chce dobra dla swojego ludu. On chce, żeby deszcz padał. On chce, żeby ludzie byli szczęśliwi. Chce, żeby wszystko było dobrze. To bardzo ważna myśl, jak Bóg myśli o nas, jak Bóg działa. Jak Bóg działa w stosunku do grzeszników. Do nas, którzy się zagubiliśmy, którzy popadliśmy w jakieś odstępstwo od Boga, że Bóg ma na uwadze nasze dobro. I tutaj też. Idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Czytając tę historię, widzimy, jak wielkie napięcie było w Izraelu, jeśli chodzi o Eliasza. Jak bardzo próbowano go dopaść. Jak wszyscy się bali w ogóle, jak jeden z mężów Bożych spotkał Eliasza, to się przestraszył, bo co teraz będzie? Ktoś doniesie, że on się widział z tym Eliaszem, to jest, straci życie, bo Achab posyłał do wszystkich okolicznych krajów, przeszukiwał, przeczesywał całą ziemię izraelską, żeby dopaść tego sprawcę nieszczęść w Izraelu, tego Eliasza, który wywołał ten kryzys, o którym mówiono, że to przez Eliasza jest ta cała susza. I po tym spotkaniu Eliasza z Achabem, bo doszło do takiego spotkania, przychodzi czas, gdy Pan poprzez Eliasza doprowadza do uporządkowania sprawy tego bałwochwalstwa. Achab, 20 werset czytamy. I tę historię teraz odczytamy. 20 werset i niżej, 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Czytam z przekładu Biblii Ewangelicznej. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził na górze Karmel również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał: jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim. A jeśli Baal, idźcie za nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Wtedy Eliasz oświadczył ludowi: tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala jest 450. Niech więc dadzą nam dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego, poćwiartują go, ułożą na drewnie, ale ognia niech nie podkładają. Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego Boga, ja natomiast wezwę imienia Jahwe. Niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem. Wówczas cały lud odpowiedział: słusznie, niech tak się stanie. Eliasz wezwał zatem proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wówczas wzięli cielca, którego im dano, przygotowali w ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas, wołali. Ale nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, który sobie wznieśli. Po południu Eliasz zaczął z nich drwić. Wołajcie głośniej, doradzał. To wprawdzie Bóg, ale może się zamyślił, może się czymś zajął, może jest w podróży, albo może zasnął. Niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i według swojego zwyczaju robili sobie nacięcia nożami i włóczniami, tak że spływała po nich krew. Gdy jednak minęło południe i nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, a oni wciąż prorokowali, choć nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi ani żadnego odzewu, Eliasz wezwał lud: podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił: będziesz nosił imię Izrael. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wokół ołtarza wykopał rów mogący pomieścić 2 miary wody. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotowaną ofiarę. Potem powiedział: napełnijcie wodą 4 dzbany i wylejcie je na ofiarę całopalną oraz na drewno. Kiedy to uczynili, polecił: zróbcie to jeszcze raz. I zrobili. Potem rozkazał: oblejcie wszystko po raz trzeci. Oblali zatem ofiarę i drewno po raz trzeci, także spływająca woda wypełniła rów wokół ołtarza. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem, Pan, On jest Bogiem. A Eliasz wykrzyknął: schwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich nie umknie. Schwytali ich więc. Eliasz kazał sprowadzić ich na potok Kishon i tam polecił ich zgładzić. Widzimy tutaj w tej historii, że Eliasz, sługa Boży, widząc to zło w Izraelu, widząc to bałwochwalstwo w Izraelu, zdążał konsekwentnie do tego, żeby rozprawić się z tym złem. To trwało parę lat, ale ponieważ był sługą Bożym, nie mógł patrzeć na to zło, nie mógł się pogodzić z tym złem, nie ugodził się w żaden sposób z tym złem, postanowił w radykalny sposób się z nim rozprawić. I Bóg go użył. I nastąpiło całkowite oczyszczenie od tego bałwochwalstwa. Wszystkich proroków Baala, którzy byli uosobieniem tego zła, którzy byli funkcjonariuszami tego zła, którzy wykonywali to zło wbrew Bogu, wbrew Słowu Bożemu, Wszyscy zostali zgładzeni, co nam obrazuje to, że wszelkie zło nie ma prawa bytu w naszym życiu. Musi zostać usunięte. I czytamy tam dalej, że wtedy przyszedł deszcz, że Bóg znowu wylał swoje błogosławieństwo na lud Izraela. Jaki wniosek wysnuwamy z tego wydarzenia? Otóż Eliasz, którego imię znaczy moim Bogiem jest Jahwe, nie tylko nie pogodził się z bałwochwalstwem w Izraelu, ale podjął radykalne kroki zmierzające do rozprawienia się z tym złem. Zgadzacie się z tą myślą, z tym wnioskiem z tej historii? No to teraz spróbujmy zastosować tę prawdę, tę postawę w naszym życiu. My też mamy w naszym życiu, w naszym otoczeniu rzeczy, które są złe. Zło się dzieje wokół nas. Zło czasem dostaje się do naszego serca, do naszego życia. Przenika, drąży, niszczy nasze życie. Zła jest sporo wokół nas. Czy myślicie, że tu w tej sali, dlatego żeśmy to miejsce kiedyś poświęcili przez Słowo Boże i modlitwę i że tutaj się zgromadzamy, tu już zła żadnego nie ma? Jest pełno tego zła w głowach, w sercach. Często czuję opór zła, gdy staję. Dzisiaj, gdy głoszę Słowo Boże, czuję opór zła. Nawet zaglądając w niektóre oczy, widzę to zło, które się sprzeciwia Słowu Bożemu, temu, co Bóg chce robić ze swoim Kościołem. To zło to po pierwsze nasze osobiste grzechy. Kto z nas nie popełnia żadnego grzechu? Jest tu chociaż jedna taka osoba, która może to powiedzieć, że ja nie mam żadnego problemu z grzechem? Nasze kłamstwa, nasze półprawdy, nasza obłuda często, nasze uzależnienia, że ktoś nie może przeżyć tygodnia bez butelki piwa już, że ktoś nie potrafi zrezygnować z dalszego odcinka jakiejś tam telenoweli, obżarstwo, że nie trzeba by było tyle jeść, ale takie smaczne, to jeszcze wezmę, jeszcze. I wiem, że robię źle, ale jeszcze żrę. To jest zło, nad którym często nie panujemy. Ono przenika nasze życie. Nieposłuszeństwo rodzicom. Hello, dzieci. To jest zło, które nie może się dziać wśród ludu Bożego. Bo w Izraelu w dawnych czasach, za Starego Przymierza, krnobrność dzieci była karana kamienowaniem. A jakże łatwo dzisiaj dzieciom jest lekceważyć rodziców, ich słowo, robić po swojemu. Lenistwo. Wiemy często, że to źle, że ono nas opanowało. Że już dawno powinniśmy wstać, że już dawno powinniśmy się wziąć za coś, a nie siedzieć przed telewizorem, że już najwyższy czas zrobić coś dobrego dla sprawy Królestwa Bożego, dla swoich bliskich, choćby posprzątać wokół siebie, ale się nie chce. A zazdrość, a nerwowość, plotkarstwo, egoizm. Mógłbym mówić dużo jeszcze na ten temat, jeśli chodzi o nasze osobiste grzechy, które są złem, które odbierają nam pokój w życiu, radość, o których wiemy, że mieć miejsca nie powinny w naszym życiu. Innym złem, które się dzieje wokół nas, to złe relacje z ludźmi, niezgoda w małżeństwie. To jest zło, które nas unieszczęśliwia, które sprawia, że małżeństwo nie jest żadną przyjemnością i potem te głupie dowcipy powstają o żonach, o mężach i tak dalej. Potem to wszystko się rozwija, a my w środku nie jesteśmy szczęśliwi. I przychodzi rocznica i wiemy, że trzeba będzie się uśmiechać, kwiatki dostawać i tak dalej, bo jubileusz i mówią, ale dumni jesteśmy z was, że wy tak długo, a tu nie masz czego być dumnym. A nadużywanie władzy rodzicielskiej. Że dziecko w stosunku do ojca, do matki jest oczywiście na niższej pozycji i cierpi, bo ojciec tak i nie inaczej. I nie liczy się świat dziecka, nie liczy się pragnienie dziecka. A przemoc w rodzinie. Ile osób cierpi z powodu przemocy psychicznej i fizycznej także. To jest zło, które się dzieje. Dzieje się gdzieś wokół nas. Nierówny podział obowiązków w domu, a kłótnie sąsiedzkie, a konflikt interesów pracy, a walka o stanowiska. Zło. Zło się dzieje, a animozje w zborze, bo komuś się coś nie spodobało, bo ktoś komuś coś powiedział, bo się dowiedział, bo usłyszał. Zło się dzieje też i w ten sposób, że zauważamy rażące, grzeszne zachowanie kogoś z naszego otoczenia, ale mamy z tym problem i napinamy się, co tu zrobić, bo kochamy na przykład tę osobę i bardzo szanujemy. I to jest problem, ponieważ widzimy, że postępuje źle. Widzimy, że grzeszy, widzimy, że to się Bogu nie podoba, że to przynosi ujmę imieniu Chrystusa, Kościołowi, że to szkodzi Jego bliskim, że to szkodzi całemu zborowi. Ale go szanujemy i przemilczamy i nic z tym nie robimy. Czasem boimy się jego reakcji, może boimy się tego, że jeśli w jakiś sposób jesteśmy od niego zależni, że stracimy to, co mamy z racji dobrych relacji z nim, więc przemilczamy, a w środku jesteśmy nieszczęśliwi. Wiemy, Duch Święty nas pobudza, że trzeba coś z tym zrobić, ale tego nie robimy. Jeszcze inne zło się dzieje wokół nas, bo czasem wchodzimy w jakieś złe układy, jakieś złe sojusze, złe relacje. Ktoś na przykład zaczyna wiązać się uczuciowo z osobą niewierzącą, nieodrodzoną z Ducha Świętego. Sama ta osoba to wie, że to jest zło, że to się Bogu nie podoba i też inni to widzą i też się napinają, czy pójść wprost powiedzieć, weź przestań, co ty robisz, człowieku? Czy pozwolić? Niech idzie, niech się rozwija ta relacja dalej. Będzie się rozwijać i potem będzie jeszcze większy problem. Albo ktoś kuszony wysokim zarobkiem wchodzi w jakiś układ z przestępcą, z kimś, kto nie liczy się z prawem, kto nie liczy się z ludźmi, dla kogo liczy się tylko kasa. I ponieważ jest taka prognoza, że przy nim można się dorobić, razem z nim się można dorobić, wchodzi w układ z nim. To jest zło, które mieć miejsca nie powinno. Gdy widzimy, gdy sami czasem coś takiego popadniemy, że przemilczamy zło za cenę korzystania z pewnych przywilejów, to odbiera nam pokój. To uniemożliwia nam życie szczęśliwe i radosne. Gdy chrześcijanie odrodzeni z Ducha Świętego wchodzą w relacje z bałwochwalcami, razem spotykają się, uznają jedni drugich za braci w Chrystusie, gdy się rozwija ekumenia, to się zło dzieje, duchowe zło się dzieje wokół nas, a my często nie tylko, że nie reagujemy, ale mówimy, patrzcie, jak oni nas szanują, patrzcie, jak oni nas zapraszają, jakie to fajne. Dużo zła się dzieje wokół nas. Może byłoby przyjemniej dzisiaj mówić, że dzieje się dużo dobrego. Dzięki Bogu, że się dzieją też dobre rzeczy. Ale dzisiaj mówimy o czymś, co sprawia, że tego dobra jest mało i że go może być coraz mniej, jeśli nie zrobimy z tym jakiegoś porządku. Jakie mamy podejście do zła? Jakie jest typowe podejście do zła? No, można by je w jakiś sposób opisać. Po pierwsze, wielu ludzi przyjmuje postawę przyjazną w stosunku do zła. Akceptuje zło. Niektórzy bagatelizują sprawę i mówią, że zło nie jest aż takim wielkim złem. Bez przesady. To jest tylko kwestia, jak się na to spojrzy, to jest kwestia sumienia człowieka, jego wychowania, jego kultury, bez przesady. I bagatelizują sprawę i pozwalają, żeby to zło dalej było wokół, albo nawet we własnej rodzinie, we własnym życiu. Niektórzy boją się tego zła, które się wokoło dzieje i schodzą z drogi złu. I wolą nie zadzierać, bo wiedzą, bo może już nawet jakoś odczuli wcześniej na własnej skórze, że gdy się odważyli, gdy się odezwali, gdy wywołali jakiś kryzys, to ten kryzys uderzył w nich, a oni nie chcą kryzysu, oni nie chcą problemów, oni nie chcą zadzierać z tym złem, bo zło jest złe. Gdyby zło było dobre, to jeszcze by powiedzieli temu złu, nie bądź takie złe, bo przecież jesteś dobre. Ale zło jest złe. O, zło potrafi wyszczerzyć zęby, zło potrafi ukąsić. Więc lepiej nie, niech inni może, nie. Bóg mnie nie powołał do tego, żebym ja się przeciwstawiał. I w końcu dochodzi do tego, że wielu uznaje zło za rzecz normalną i żyje w takiej koegzystencji z tym złem. Obok jest zło, a my się przyzwyczailiśmy. Jakoś, no tak jak Izrael swego czasu, za czasów Gedeona, gdy wrogowie napadali, gdy zło się działo, oni tak się nie postawili się, nie zawalczyli z tymi Midianitami, ale sobie pokopali jamki, pochowali się, nauczyli się tak żyć, tak się zorganizowali, że po prostu tak jakoś sobie żyli. I wielu dzisiejszych chrześcijan właśnie tak żyje, że zło się dzieje wokół, że zło wlazło do serca własnego nawet, ale my żeśmy się już z tym tak ułożyli, tak się ugłaskali, tak jakoś nauczyli się, że no jakoś to będzie. No ciężko jest, ciężko, ale no co zrobisz? Co zrobisz? I tak żyją. Bracia i siostry, Eliasz mógłby też taką przyjąć postawę, bo wszyscy w Izraelu taką postawę wtedy przyjmowali. No wiemy, że bałwochwalstwo jest złem. No wiemy, temu królowi odbiło. Ten Izebel wziął sobie zarzut. No, ale on jest królem, no co? My nie odpowiadamy za to. My żeśmy stawiali te pomniki Baalowi. No trudno. Eliasz mógłby przyjąć też taką postawę. Ale Eliasz, napełniony Duchem Bożym, zaczął się gotować. I musiał się pomodlić, bo jest napisane w liście Jakuba, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i pomodlił się i nie było deszczu przez 3,5 roku. To nie było tak, że to Eliasz rzeczywiście nie miał z tym nic wspólnego, z tym brakiem deszczu, tylko oni myśleli, że on pomodlił się. Boże, trzeba wywołać jakiś kryzys, coś musimy zrobić, a ja nie mogę na to patrzeć. Jestem Twoim sługą, jestem Twoim prorokiem, nie mogę na to patrzeć. Panie, zatrzymaj tutaj deszcz. Niech im się sucho zrobi, niech im się źle zrobi. To musimy to rozwiązać. Nie może tego bałwochwalstwa dłużej być w Izraelu. I nie było deszczu. Chodzi o to, żebyś uznał zło za zło w twoim życiu. Pierwsza rzecz, która się musi wydarzyć, jeśli chcemy Bożego błogosławieństwa, pokoju w sercu, jeśli mamy już dosyć tego rozdźwięku w duszy, że coś się dzieje, wiemy, że to się Bogu nie podoba, patrzymy na to i milczymy, i uśmiechamy się głupio do tego wszystkiego i tak lecą tygodnie i miesiące, marnujemy czas, a Bóg nie ma chwały. Jeśli chcemy z tym zrobić porządek, to trzeba po pierwsze uznać zło, że jest złem. Eliasz uznał, to bałwochwalstwo jest takim złem, że nie można na to dłużej patrzeć, nie można z tym dłużej żyć, nie można z tym dłużej chodzić. To musi być rozwiązane. Mówiliśmy niedawno, że Bóg oczekuje, żebyśmy byli mężni, żebyśmy byli dzielni, żebyśmy nie poddawali się, nie byli tacy, wiecie, jak troki od kaleson, że mamy być konkretni w tej walce ze złem. Chodzi o to, żebyśmy przestali się godzić na zło w naszym życiu. Żebyśmy przestali akceptować grzech w naszym życiu. Bóg wtedy przez Eliasza powiedział do Izraela, jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą. To jest właśnie ten obraz, że lud Boży z jednej strony idzie oddać chwałę Bogu, a potem leci tam, bo król zorganizował imprezę i przed Baalem się kłaniają. Trochę tego, trochę tego. W niedzielę do kościoła, a potem gdzie ty do kina, co nowego leci w kinie, albo tam coś, albo tego, bo to przecież no normalne, przecież żyjemy na tym świecie, przecież co ty chcesz, żebyśmy tylko Biblię czytali? Przecież jest tyle ciekawych rzeczy na świecie, tyle kultury, sztuki rozmaitej, ludzie, jest tyle tego. Trzeba być, odchamić się trzeba trochę, nie? A nie tylko o Bogu i tylko Królestwo Boże i tak dalej. Jak długo będziecie się przechylać to na jedną stronę, to na drugą. Czasem patrzysz na takiego chrześcijanina w lustrze, na pobożny człowiek. Ale parę dni potem spojrzysz w to samo lustro, i to już nie jest pobożny człowiek. Już jakieś dziwne spojrzenie, dzikie jakieś spojrzenie, jakieś dzikie myśli, jakiś grzech już tam robi swoje. Jak długo będziecie i trochę tego, i trochę tego. I Panu Bogu świeczkę. Tfu. Jak długo tak będzie? Nie głódź się na akceptowanie grzechu w twoim osobistym życiu, grzechu w twojej rodzinie, wśród twoich bliskich, grzechu niewiary, grzechu odstępstwa, grzechu samowoli, nieposłuszeństwa Bogu. Te grzechy, jest ich mnóstwo rozmaitych, a każdy z nas ma przynajmniej z jednym do czynienia. Nie głódź się na to dłużej. Słuchaj głosu Ducha Świętego. Duch Święty i dzisiaj mówi do ciebie. Duch Święty przemawia w głębi twojego serca. Gdy otwierasz Biblię, gdy się skierujesz myślami ku Bogu, Duch Święty zaczyna mówić. I rzecz w tym, żebyś zaczął uważnie słuchać Jego głosu i nie bał się wywołania kryzysu. Bo, uwaga, żeby rozprawić się ze złem, to musi przyjść kryzys jakiś w naszym życiu. Tego się nie da przeżyć bezboleśnie. To jest takie zło, które nie odpuszcza tak łatwo. Grzech jest takim problemem, że aż sam Syn Boży musiał przyjść na ziemię, przyjąć postać człowieka i cierpieć na krzyżu i tak potwornie umierać, żeby przelać swoją krew za grzech świata, za nasze grzechy. To nie jest takie proste, żebyśmy chcieli, żeby tak sobie po prostu między kawką a kolacyjką tak się po prostu samo rozmyło i my już nie mamy żadnego problemu. Ten kryzys czasem wywoła sam Bóg, gdy widzi, że my tak długo zwlekamy, to On sam może wywołać taki kryzys. I nagle się coś dzieje, i nagle rozsyłamy SMS-y, żeby się modlić, ojojojojojoj. A to może Bóg wywołał kryzys, żeby doprowadzić jednego lub drugiego do porządku, żeby rozwiąć rozbrat ze złem, żeby się życie zmieniło. Nie bój się wywołania kryzysu. Nie bój się, że zostaniesz posądzony o to, że się czepiasz kogoś. Nie bój się, że przestaną cię lubić. Nie bój się, jeśli masz być Bożym narzędziem, by rozprawić się z jakimś złem, które się dzieje wokół ciebie. Przestań nasłuchiwać, czy to się ludziom podoba, czy nie. Bądź Bożym narzędziem, jak Eliasz, i wywołuj kryzys. Nie bój się, że zginiesz. Bóg cię zachowa, Bóg cię ochroni, Bóg się zatroszczy o ciebie, tak jak Eliasza. Chociaż wszyscy nastawali na niego już. Nie zginął ten Eliasz, ponieważ był Bożym narzędziem. I rzecz w tym, i to jest moja główna myśl dzisiaj, jaką mam w sercu, żeby ją wam przekazać, to jest to, żebyśmy dążyli, świadomie dążyli, zmierzali do rozprawienia się ze złem, które jest, które się dzieje, które jest w nas, które jest obok nas, które jest w powietrzu wokół nas, w postawach, w ludziach, w sytuacjach. Dąż do rozprawienia się ze złem. Tak wtedy w Izraelu było bałwochwalstwo. Wielu ludzi się z tym pogodziło. Wielu ludzi uznało, że to takie czasy, tak to już musi chyba być, tak to już jest normalnie. My jesteśmy tylko podwładni, co my możemy. Ale Eliasz był sługą Bożym i on się nie poddał tej filozofii zła, która się rozwinęła. On stanął i nie tylko, że się sprzeciwił, ale zaczął dążyć do tego, żeby się z tym grzechem rozprawić. I ciebie wzywam w imię Boże dzisiaj. Zacznij konkretnie, konsekwentnie dążyć do rozprawienia się ze złem. Ze złem, które dostrzegasz we własnym życiu, które dostrzegasz wokół siebie. Ufaj Bogu, że gdy znajdziesz się na tej drodze, gdy wywołasz kryzys, gdy rozpoczniesz ten proces, Bóg cię ochroni, Bóg cię pobłogosławi, Bóg cię zachowa, Bóg da ci siły do tego, Bóg sprawi, że twoi wrogowie będą się musieli wycofać. Oczywiście działaj we właściwym czasie. Eliasz działał we właściwym czasie. Eliasz słuchał Boga. Wywołał kryzys, napięcie wzrosło, oczekiwanie, wytrzymałość ludzi doszła do tej granicy, że trzeba już było coś z tym zrobić, że już wiedzieli, że już dłużej nie. I wtedy ruszył. I my też działajmy we właściwym czasie, na głos Ducha Świętego. Ale błagam w imię Boże, bądźmy radykalni w tych postawach. Bo jeżeli zabraknie nam tego radykalizmu w rozprawieniu się ze złem, to może i zaczniemy coś, może i poniesiemy jakieś koszty tego, może się zrobi jakiś dym wokół nas, ale jeśli spasujemy, jeżeli się wycofamy, jeżeli skapitulujemy, przestraszymy się problemów, to zło nie tylko, że pozostanie, ale jeszcze bardziej się rozszerzy, jeszcze bardziej się umocni, jeszcze bardziej zdobędzie serca, jeszcze bardziej opanuje nasze otoczenie. Bądź radykalny. Nie ma innej opcji. Ktoś powiedział, jakiś mądrala, że Eliasz tam z tymi prorokami, czy Bóg kazał mu zabijać tych proroków? On się tak po prostu zacietrzewił, zapalił się za bardzo. Trzeba by było, co trzeba by było? Spotkać się z nimi na kawce później i porozmawiać, powiedzieć, no widzicie prorocy, że to należałoby tak, no to zróbcie sobie tam gdzieś może na jednej górze tylko tam swoje sanktuarium, tam napiszemy nie wchodzić dla Izraela i będziecie, i tak będziemy sobie koło wystawać. Nie, nie. Eliasz był radykalny. Eliasz był pod natchnieniem Ducha Bożego. Eliasz wiedział, że trzeba do końca wytępić to, co jest złe, że trzeba się sprzeciwić konkretnie temu, co złe. Bądź radykalny, bo w ten sposób i naprawisz swoje własne drogi, ale też staniesz się Bożym narzędziem do tego, żeby przywrócić Boże błogosławieństwo dla wielu ludzi wokół ciebie. To przyniesie dobry owoc. Powróci chwała Boża do naszych rodzin, do naszego życia, do naszego zboru. Chciałem was prosić, abyśmy teraz stanęli przed Bogiem. Zapraszam, powstańmy na chwilę. I abyśmy zrobili przed Bogiem postanowienie, taką decyzję, żebyśmy podjęli, że istniejące zło wymaga mojej zdecydowanej reakcji. Jest zło. Może to jest twój grzech, osobisty grzech. Może to jest coś w relacjach z innymi ludźmi. Może to jest coś, co zauważasz w swoim otoczeniu, w swojej pracy. Cokolwiek to jest, jeśli jest to jakieś zło, ono wymaga zdecydowanej reakcji. I podejmij tę decyzję. Tak, decyduję się ze względu na Pana, ze względu na Jego świętość, ze względu na to, że jestem Jego sługą, że jestem Jego dzieckiem. Nie będę dłużej tego przemilczać, nie będę nabierać wody w usta, nie będę się wycofywać, nie będę patrzeć na zło, tylko zareaguję. Nie będę dłużej bierny wobec zła, które się dzieje wokół mnie. Nie pozwolę, żeby zło niszczyło moje życie, żeby grzech niszczył moje serce, żeby jak robak niszczył mnie dłużej. Nie pozwolę na to. Będę dążyć do rozprawienia się z tym, co złe w moim życiu. Będę konsekwentnie dążyć, począwszy od tej chwili, nie od jutra, ale od dzisiaj, od teraz. Od teraz będę podejmować kroki, które być może wywołają na początku jakiś kryzys. Może sam wywołam ten kryzys. Postanowię, że będę pościć, że będę się specjalnie modlił, że będę robił coś w moim życiu, że porozmawiam wreszcie, no bo do tej pory schodziłem z drogi, a teraz podejdę i porozmawiam. Was zaproszę, zrobię jakiś punkt początkowy, który może wywoła kryzys, który będzie mnie sporo kosztować, ale zacznę. Postanawiam, że będę dążyć do rozprawienia się ze złem. Zrobię to mądrze, zrobię to po Bożemu, ale zdecydowanie stanę oko w oko z grzechem i zwyciężę. Tak, w imię Boże zwyciężę, jak Eliasz zwyciężył, zwyciężę i Boże błogosławieństwo i chwała powróci do mojego życia. Moje serce wypełni się pokojem, przestanę dłużej być nieszczęśliwy, niby chrześcijanin, a w środku napięty, w środku nieszczęśliwy. Nie, nie chcę tak dłużej. Zwyciężę, w imię Boże zwyciężę. Módlmy się, bracia i siostry. Módlmy się z takim postanowieniem, zachęcam was, zapraszam. Weźmy tę lekcję Słowa Bożego, weźmy przykład ze sługi Bożego Eliasza, który rozpoczął i konsekwentnie dążył do rozprawienia się ze złem. Panie Jezu, chcę Ci dziękować za to, że Ty przyszedłeś na tę ziemię, aby rozprawić się ze złem, któremu sami już nie moglibyśmy podołać. Bo grzech nas tak opanował całą ludzkość, że nie było szans na to, żeby można było się podnieść z kolan. Ale dziękuję Ci za to, że Ty widząc to nieszczęście człowieka przyszedłeś i starłeś głowę szatanowi. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że odniosłeś triumf nad diabłem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyniosłeś wolność dla tych, którzy w Ciebie uwierzą. Dziękuję Ci, że dzięki Twojej ofierze, dzięki Twojemu zwycięstwu nad szatanem możemy dzisiaj mieć nadzieję, mieć pewność, że gdy staniemy przeciwko złemu w Twoim imieniu, to zwyciężymy. Dziękuję Ci, że dzięki Twojemu przykładowi możemy podnieść głowę i nie dać już dłużej grzechowi panować nad naszym życiem, bo Słowo Twoje mówi, że grzech dłużej panować nad Wami nie będzie, bo jesteście pod łaską. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że Twoja łaska sprawia, że nasze grzechy są nam przebaczone, że każdy człowiek, choćby nie wiem jak zgrzeszył, może doznać oczyszczenia, odpuszczenia grzechu, uwolnienia. Panie Jezu, oto staję dzisiaj przed Tobą w obliczu tego, co złego dzieje się w moim własnym sercu, co dzieje się wokół mnie, na co od jakiegoś czasu przymykałem oczy. Staję przed Tobą i wzywając Twojego imienia mówię, chcę się z temu sprzeciwić, chcę stanąć przeciwko, chcę dążyć do rozprawienia się z tym złem w moim życiu. I będę konsekwentnie to robił, Panie. Będę zmierzał do tego, abyś Ty miał chwałę z mojego życia. Abyś miał dobry widok, patrząc na swojego sługę, który jest szczęśliwy, który nie jest związany, który nie jest obciążony jakimiś nierozwiązanymi problemami grzechu i zła. Dziękuję Ci za to, Panie, że przez historię Eliasza pobudzasz nas dzisiaj do tego, abyśmy tak się sprzeciwili złu i wyszli na wolność. I gdy będziemy śpiewać pieśni o wolności od grzechu, to będziemy śpiewać prawdę. Gdy będziemy śpiewać o szczęściu życia z Tobą, to będziemy śpiewać prawdę. O Panie, dziękuję Ci za to, że przed nami taki czas, że gdy rozprawimy się ze złem, gdy konsekwentnie będziemy zdążać do zerwania z tym, co złe, to chwała Twoja objawi się w naszym życiu. To deszcz błogosławieństwa spuścisz na naszą ziemię, na nasze serca, na naszą społeczność, na Twój Kościół. Panie, dziękuję Ci za to. Błogosławię Cię jako tego, który zwyciężył pierwszy i w imieniu którego mamy zwycięstwo w naszym życiu. Dzięki Ci za to, że nie powołałeś nas do tego, byśmy chowali się po kątach, żebyśmy dawali miejsce złemu, żebyśmy wycofywali się, żebyśmy się ugadzali ze złem, ale powołałeś nas do tego, byśmy zwyciężyli, żebyśmy odnieśli triumf nad złem w naszym życiu w Twoim imieniu, za Twoją sprawą. O to się modlę i za to Ci dziękuję. Amen.